Teraz, drodzy, chciałbym przejść do tematu mojej dzisiejszej usługi. I nazwałem sobie temat w taki sposób. Czy jesteś gotowy przyjąć Boże zlecenie? Czy jesteś gotowy przyjąć Boże zlecenie? Nie wiem, czy macie tą świadomość, czy się nad tym zastanawialiście, gdy czytacie Boże Słowo, gdy zgłębiacie Boże Słowo od początku Starego Testamentu do Nowego Testamentu, że Bóg chce dokonywać wspaniałe dzieła przez każdego z nas. Bóg chce dokonywać wspaniałe dzieła przez każdego z nas. I to są słowa, które wybrzmiewają od początku Starego Testamentu i trwają dalej w Nowym, do końca objawienia. Bóg chce używać każdego z nas. I czasem mam wrażenie, że to, co jest zapisane w Bożym Słowie, nie zawsze w taki sposób do nas trafia, jakby Pan Bóg chciał. Dlatego jako zleceniodawca zaprasza nas często do rzeczy jakich? Miłych, niemiłych, trudnych, nietrudnych, łatwych. Jak to jest z tym zaproszeniem? Jak to jest z tym zaproszeniem, gdy przyjmujesz zlecenie od Pana? Piszesz się na wszystko, co Bóg ci daje? Napisałem sobie tak. Zaprasza nas często do rzeczy jakich? Przeważnie przekraczających nasze myślenie. Przeważnie przekraczających, wykraczających daleko poza Twój i mój rozum. Najprawdopodobniej, najczęściej zaprasza nas do rzeczy wykraczających po prostu poza Twoje możliwości i moje. I jakąkolwiek skalę naszej użyteczności dla Niego. Bo często jest tak, gdy odebraliśmy zlecenie od Pana i weszliśmy w tą misję, mieliśmy jakieś nasze wyobrażenie, jak to będzie wyglądało. A później okazuje się, że jest kosmos. Że jest po prostu kosmos. I tak jak przed chwileczką wspominałem, już w Starym Testamencie możemy znaleźć kilkanaście takich postaci, kilkanaście takich bohaterów, również i w Nowym Testamencie, którym Bóg zlecił określone zadanie. To, co jest dla mnie bardzo ważne, to Bóg szuka zawsze konkretnego człowieka do konkretnej misji, do konkretnego działania, do konkretnego zlecenia. To znaczy, podkreślę to pewnie dzisiaj kilka razy, może wam się to będzie nudzić, ale wierzę, że to jest ważne. Nieustannie nic się nie zmieniło. On szuka ciebie i mnie. To ty jesteś unikatem do pewnej misji, do pewnego zlecenia. On właśnie będzie potrzebował ciebie i mnie. I pomyślałem sobie o takich osobach, które dla mnie są bardzo charakterystyczne. Józef. Ten, który został przygotowany do tego, aby być drugą osobą w Egipcie po Faraonie. Ten, dzięki któremu Bóg uratował naród, przeprowadzając go w czasie głodu. Dawid, ten, który był pasterzem. Ale jednak to nie było jego główne powołanie. Kim zostaje? Królem. Jakim królem? Niesamowita historia człowieka, który staje się pierwowzorem. Każdy kolejny król był przykładany do wzoru, którym był Dawid. Bo Bóg powiedział o nim, to jest człowiek mojego serca. To jest król, jakich nie było. Przykładany cały czas do Dawida. Jonasz. Ten ciekawy, charakterystyczny prorok. Jeden człowiek, jedno zadanie, jedna misja, ale jaka trudna. Ale miał być tym, który miał nieść słowa upamiętania dla Niniwy. Estera. Paweł. I wiele, wiele innych kolejnych przykładów. To, co charakteryzuje każdą z tych postaci, które wymieniłem, to, że charakteryzowali się gotowością, wiernością i posłuszeństwem. I ta jedna osoba mogła wpływać na historię rodziny, społeczności, miasta, narodu i skala, jeżeli chodzi o użycie Pawła, to bym powiedział świata. Zgadzacie się z tym? Amen? Ale wiecie, na co mówicie amen? Bo niczym się nie różnimy od tych osób, które przed chwilą wspomniałem. To jest ciągle mowa również o tobie i o mnie. I chciałbym zacząć od jednego takiego przykładu, który jest zawarty w pierwszej księdze Samuela. 14 rozdział, będę czytał najpierw wiersze od 6 do 15. Jonatan wezwał Giermka. Chodź, przeprawmy się do oddziału tych nieobrzezańców. Może Pan uczyni coś dla nas. Dla Pana liczba nie stanowi przeszkody. Może On uratować przez wielu i przez kilku. Giermek na to, rób, co ci przychodzi na myśl. Cokolwiek postanowisz, możesz na mnie liczyć. Postąpię, jak zechcesz. Jonatan zatem przedstawił swój plan. Zróbmy tak. Przeprawmy się do nich i pokażmy im się. Jeśli powiedzą, stać, podejdziemy do was, to staniemy w miejscu i nie podejdziemy do nich. A jeśli krzykną, chodźcie no tu, to podejdziemy, gdyż Pan wydał ich w nasze ręce. To będzie dla nas znakiem. Przeszli więc i obaj pokazali się Filistynom. Ci zawołali, patrzcie, Hebrajczycy, wychodzą z nor, w których się pochowali. Po czym krzyknęli w stronę Jonatana i Giermka, chodźcie no tu, dam wam nauczkę. Wtedy Jonatan szepnął do Giermka, idź za mną. Pan wydał ich w ręce Izraela. Zaczął wspinać się na rękach i nogach, Giermek posuwał się za nim, a potem Filistyni już tylko padali pod razami Jonatana. Giermek zaś dobijał ich z tyłu. Tak przebiegło pierwsze uderzenie. Jonatan wraz z Giermkiem położył trupem około 20 mężczyzn na powierzchni równej połowie zagonu, który można zaorać jednym zaprzęgiem. Na obóz rozbity w polu i na ludzi z oddziału padł strach. Przestraszyli się także ludzie z niszczycielskich oddziałów. Na dodatek doszło do trzęsienia ziemi, co również spotękowało ich strach przed Bogiem. To jest niesamowita historia. Niesamowite zlecenie. Ale jak do tego doszło? Zaczynamy od samego początku. 100% dyspozycji dla Pana. 100% dyspozycji dla Pana. Ani jednego momentu zawahania. Boże, jestem gotowy, oddaję Ci siebie, użyj mnie. Ta historia pokazuje, że muszę mieć w to wiarę, że Bóg chce mnie użyć. Że Bóg chce mnie użyć takim, jakim jestem, w miejscu, którym jestem, z tym, co aktualnie mam i posiadam. To jest istotne. Takim, jakim jestem, w miejscu, w którym teraz jestem i z tym, co aktualnie posiadam. Jeżeli będziesz miał świadomość tego, że Bóg chce uczynić i dokonać przez ciebie jakiejś wspaniałej, dobrej rzeczy i uwierzysz Mu w to, że jesteś do tego powołany, to zobaczysz, jakie rzeczy mogą dziać się przez ciebie. Ale to jest koszt, to jest pewna cena. Bo myślę, że na samym początku mamy tutaj fajny też obraz Gedeona, gdy często Pan używa różnych przestrzeni, aniołów, objawia siebie, zaprasza do jakiejś misji. Najczęściej zachowujemy się jak Gedeon. To chyba nie te drzwi. Pomyliłeś drzwi, zapukałeś pod nie te drzwi, ale ja, ale to, ale tamto, ale najmniejszy, taki, taki i taki, ale Boże nie, to chyba nie ja. Ale chciałbym Ci powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, że gdy Bóg powołuje Cię do jakiegoś zlecenia, to On się nie pomylił. Gdy Bóg ma dla Ciebie zlecenie, zaprasza Cię do jakiegoś zlecenia, to na 100% On się po prostu nie pomylił. I to, co mi się podoba tutaj w tym tekście, to właśnie ta gotowość i prowadzenie Ducha Świętego. Ja bym powiedział to w taki sposób, że Bóg potrzebuje robotników tu i teraz. I tak jest od zawsze. Bóg potrzebował robotników gotowych tu i teraz. Gotowość, wiara i posłuszeństwo Jonatana pozwoliły, to jest ważne, co powiem, zainicjować Boże działanie. One pozwoliły zainicjować Boże działanie. Bo przed chwilą o tym czytaliśmy. Jonatan objawił swój plan Giermkowi. Giermek zgodził się na wszystko. Powiedział, rób to, co ci przychodzi na myśl. Zastanawiam się, czy w tamtym momencie, w tamtej chwili Giermek tak naprawdę był świadom tego i wierzył w 100% w to, co za chwilę się wydarzy. To zwycięstwo. To Jonatan wciągnął Boga do tego planu. To Jonatan wciągnął Boga do tego planu. Ale wierzę, że Bóg patrzył na to z góry. Patrzył, obserwował i powiedział tak. Podoba mi się jego wiara. Podoba mi się to, że jest posłuszny. Podoba mi się to, że jest gotowy. Podoba mi się to, że nie narzeka na nic wokół, na to, co ma, a czego nie ma. Wiecie dlaczego? Bo wcześniej, przed tym 14 rozdziale, jest rozdział 13, który kończy się słowami takimi, że w całym Izraelu miecz posiadał kto? Saul i Jonatan. Tylko te dwie osoby. To było cały oręż do walki z wrogiem, z Filistynami. I wierzę, że Bóg zobaczył tego człowieka i widział, że jest w miejscu stuprocentowej gotowości, aby wziąć zlecenie i pobłogosławił temu przedsięwzięciu i powiedział, tak, to jest odpowiednie narzędzie, to są odpowiedni ludzie na ten czas, na tą chwilę, na ten moment. Ja przyłożę do tego swoją rękę i wyślę ich w moim imieniu, aby pokazać Filistynom, że ten lud ma prawdziwego, żywego Boga i on się objawia bez względu na sytuację, która być może wydaje się bardzo trudna z perspektywy ludzkiej, ale ja jestem żywym, potężnym Bogiem, który przez jednego, przez dwóch, przez liczbę małą, niewielką może potrafić zdziałać cuda, 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 niesamowite zwycięstwa. I o tym tutaj przed chwileczką czytaliśmy. Bóg wydał ten oddział 20-osobowy Jonatanowi Giermkowi. I dalej wiersz 16. Tymczasem zwiadowcy Saula w Gibei Beniaminowej wypatrzyli, że tłum w obozie wroga zaczyna się przerzedzać, a ludzie w bezładzie biegają tu i tam. Dwójka ludzi. Gotowi na wszystko. Czasem przeżywam takie momenty, gdy mamy czas uwielbienia i skupiam się tak naprawdę na tym, co śpiewam w trakcie tego uwielbienia. Oddaję Ci wszystko. Jestem gotowy dla Ciebie. Pójdę za Tobą, dokądkolwiek mnie poślesz. Choćby to, choćby tamto, choćby to, ja będę z Tobą. I później przychodzi weryfikacja. I Duch Święty pyta, naprawdę? Błażej. Ty jesteś gotowy? Czy dzisiaj jesteś gotowy? Jesteś gotowy przyjąć kolejne zlecenie? Czy ty wiesz, w co ja cię dzisiaj chcę wprowadzić? Czy ty wiesz, jakie twoje życie ma przeznaczenie, do czego cię powołałem? Każdego z nas. Do wielkich, niesamowitych, wspaniałych rzeczy. I ile jest takich historii w Starym i w Nowym Testamencie dotyczących jednostek? Bardzo lubię Księgę Sędziów. Bo tamten cykl pojawia się od początku do końca. Cały czas przewija się jakaś osoba sędziego, którą Bóg wzbudza, aby ratował w danych miejscach ludzi, którzy wzywali Pana i nie zgadzali się na stan, jaki był, w którym żyli. Jedna osoba. Bóg pobudzał jedną osobę. Skala Bożego działania przez sędziów była niesamowita. Możecie sobie prześledzić, przypomnieć jeszcze raz. Co oznacza, gdy jestem w 100% gotowy? Panie, jestem gotowy przyjąć to, do czego mnie powołałeś. Panie, czekam na to. Bez względu na te wszystkie wymówki, które od razu wpadają mi i tak najczęściej po prostu robimy. Bo to, bo tamto. W Ewangelii Marka, w 10 rozdziale, wierszu 27, Jezus spojrzał na nich i powiedział: po ludzku rzecz biorąc to niemożliwe, ale inaczej jest u Boga. No bo po ludzku to jest niemożliwe. Gdy patrzę z perspektywy mojego rozumu, moich myśli, to od razu mówię, no nie, no po prostu nie ma szans. To jest niewykonalne, ale inaczej jest u Boga. Dlatego Gedeon, jak został powitany przez anioła? Mężu jaki? To jest nieustanna walka w tym, jak Bóg widzi ciebie i mnie gotowych do konkretnego zadania. Ten, który gdzieś tam klepał w tej piwnicy, schował się, bezpieczne miejsce, mężu waleczny. To nawet dla nas jest dziwne, jak Bóg może powiedzieć o tym człowieku, że on jest mężem walecznym. Ale dzisiaj modliliśmy się o małą Anię ze świadomością tego, że Bóg przygotował plan dla jej życia, zanim ona się narodziła, tak? I Bóg patrzył na Gedeona jako na tego, któremu przygotował plan właściwy dla jego życia i miejsce, do którego go powołał. I widzi go w tym miejscu i tak się do niego odzywa. I w taki sposób zaprasza ciebie i mnie. Do zadania, powtórzę to jeszcze raz, daleko wykraczającego poza twoje i moje możliwości. Ale to nie może przerazić ciebie i mnie, bo Bóg nas w tym poprowadzi. I On nas wyposaża zawsze. Bo jeżeli powołuje, to wyposaża zawsze. My patrzymy na siebie jako na tych wybrakowanych, ale On zawsze wyposaża. Przykład, który zawsze mnie dotyka, z listu do Jakuba, 5 rozdział, wiersz 17. Czytamy tam takie słowa. Eliasz był człowiekiem takim jak każdy z nas. Modlił się on usilnie, żeby nie padał deszcz i nie było deszczu na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. Jak na tym nie siądziemy, po prostu dłużej się nie zastanowimy i to tak po prostu hurtem przeczytamy, to nie ma tutaj nadzwyczajnej rzeczy, kochani. To może przejść po prostu bokiem. Ale ja to przeczytam jeszcze raz. Eliasz był człowiekiem takim jak każdy z nas. Czyli modlił się tak samo jak każdy z nas. Usilnie. I wierzę, że my się modlimy usilnie. I co Bóg zrobił na podstawie tej usilnej modlitwy? Nie było deszczu. Nie przez dzień, nie przez dwa. Przez 3 lata i 6 miesięcy. Wierzysz, że twoja modlitwa może dokonywać takich rzeczy albo i jeszcze większych? Ja wierzę w takiego Boga. Wierzę w takie powołanie dla twojego i dla mojego życia. Nie bez powodu w liście do Galacjan w 2 rozdziale, wierszu 20 apostoł Paweł używa takich słów. Jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem, żyję już nie ja, żyje we mnie Chrystus. Teraz żyję w ciele, lecz żyję wierząc Synowi Bożemu, który mnie pokochał i wydał za mnie samego siebie. Mówił o tym Jonasz. O ludziach, którzy są zniewoleni przez Chrystusa. Bo Chrystus żyje w nas. Nie prowadzimy swojego życia. To jest życie dla Niego i przez Niego. I to, co mnie bardzo dotyka, to to, że właśnie mamy tą przestrzeń w tym kanale, tak to nazwałem, gdzie słuchamy i wykonujemy. Spróbuję to zobrazować na podstawie Noego. Ale zanim do tego dojdzie, powiem jeszcze coś takiego. Jeżeli Bóg cię wysyła i nobilituje, zleca ci jakieś zadanie, to On również zatroszczy się o twoje wyposażenie. O udzielony dar łaski, który jest w tobie do wykonania tego zadania. On się o to zatroszczy. Gwarantuje ci to. To jest pewne, to wynika z Bożego Słowa. Odpowiedni, udzielony dar łaski do wykonania konkretnego zadania, konkretnej przestrzeni przez konkretnego człowieka. Zbyt często skupiamy się na czym? Na umiejętnościach, a nie na gotowości. Na umiejętnościach, a nie na gotowości. Panie, oto jestem, poślij mnie. Tylko tyle. Panie, oto jestem, poślij mnie. Dlaczego? Bo Bóg używa ludzi zupełnie zwyczajnych. Takich jak Eliasza, takich jak ciebie, takich jak mnie. Eliasz był takim samym człowiekiem jak ty i ja, którzy wcale nie odznaczają się ponad przeciętnością. Dlaczego? Bo to jest istotne. Możesz dużo nie złapać dzisiaj, ale to sobie na przykład zanotuj. Bo cechy wybitne w oczach ludzi często dyskwalifikują nas w oczach Boga. Bo cechy wybitne w oczach ludzi często dyskwalifikują nas w oczach Boga. I działa to odwrotnie. Przeciętność w oczach ludzi kompletnie nie stanowi żadnej przeszkody w oczach Boga. Ile razy zostałeś nazwany przez kogoś w taki sposób? Ale ty? Ty naprawdę chcesz to zrobić? Ale o czym ty do mnie mówisz? Coś ci się pomyliło. To jest nierealne, to jest niemożliwe. No zobacz na siebie, popatrz jak ty wyglądasz. Ale Bóg mówi, nie, ja ciebie wybrałem. A skoro ciebie wybrałem, jesteś gotowy do tego, aby przyjąć moje zlecenie. Historia, tak jak wcześniej powiedziałem, Noego. To, co mnie uderza w tej historii, to widzę to w taki sposób. Nie wiem, czy razem się w tym zgodzimy. Bóg mówi, a On robi. Bóg mówi, a On robi. Tam nie ma czasu na planowanie nie wiadomo jakich rzeczy. Ja nie czytam o tym, że Bóg powiedział, słuchaj, Noe, zapraszam cię do budowy arki. Ale zanim ty wybudujesz arkę, chciałbym porozmawiać o twoim 10-letnim przygotowaniu, które musisz zdobyć, aby po 10 latach zacząć budować arkę. Najpierw chciałbym, abyś poszedł do najbliższej szkoły i zrobił kurs przygotowania zawodowego do tego, abyś został cieślą albo stolarzem. To jest pierwsza rzecz, którą pragnę, abyś zrobił na ten czas. Potem dobrze by było, żebyś został przynajmniej inżynierem. To jest około 3,5 roku studiów, żeby uzyskać tytuł inżyniera kogo? Architektury. Albo zmiana planów. Może uzupełnij i bądź magistrem. Niech to będzie 5 lat. I w zasadzie to wydaje mi się, że będziesz zarządzał małą grupą ludzi, dlatego potrzebny ci będzie drugi kierunek. Będziesz musiał iść na zarządzanie. Na komunikację i tak dalej, i tak dalej. Po 10 latach przygotowania możemy wejść w przestrzeń, w której będziesz gotowy do budowania arki. O tym czytamy? Nie. Nie o tym czytamy. Pan zaprosił go. On odpowiedział. Bóg ma plan. Nie ty masz plan. Jeżeli jesteś gotowy, wchodzisz w to. Nie wiesz, co tam się będzie znajdowało. Ale wiesz, że On jest tym, który ciebie użyje. I tak jak powiedziałem wcześniej, już jesteś wyposażony do tego, bo Bóg się nie myli. I Bóg patrzy na ciebie w odpowiedni sposób. I dzisiaj cały świat zachwyca się tym, że ten człowiek z pomocą innych ludzi wybudował arkę. Ale kto zastanawia się nad jego przygotowaniem? Bo to jest po prostu historia niesamowita. Że oni na tamten czas zbudowali tak wielką i ogromną łódź. Bez narzędzi, które my mamy w XXI wieku i nie wiem, czy byśmy tutaj razem wszyscy, mając pewne rzeczy do naszej dyspozycji, jakieś plany, zrobili to, co oni zrobili w taki sposób, jaki zrobili. Ja jestem przekonany, że nie. Ale Bóg udziela daru łaski odpowiedniego do zadania. Do planu, do którego ciebie powołał. To był prekursor, to był pionier, to był inżynier. Czy popatrzycie na to w taki sposób? To jest niesamowita historia. Tam nie było żadnego zastanawiania się. Tam nie było żadnej kalkulacji. Słyszę? Dobra, panie, zostawmy to. Ja to jeszcze przemodlę. Pokaż mi to, przygotuj mnie. Nie, usłyszał, zaczął działać. Był gotowy, wierzył w to, był posłuszny i efektem tego była arka. Ratunek dla ludzi i dla zwierząt. Niesamowita historia. Mnie to naprawdę dotyka, to jest niesamowita historia. I znowu powiem to jeszcze raz, to jest o tobie i o mnie. To jest o tobie i o mnie. To jest Boże zaproszenie do takiego życia dla ciebie i dla mnie. Czasem to jest dosłownie jazda bez trzymanki. Ale czy ja w to wierzę? Czy ja w to wierzę, że Bóg chce mnie w taki sposób po prostu użyć? Drugi Koryntian, 5 rozdział, wiersz 20. Dlatego w miejsce Chrystusa głosimy poselstwo jakby samego Boga, który przez nas kieruje do ludzi wezwanie. W miejsce Chrystusa błagamy, pojednajcie się z Bogiem. O kim tu jest mowa? Kogo Bóg zaprasza? Ciebie i mnie. Nie ewangelistów. Nie samych pionierów. Nie ludzi uzdolnionych w tej przestrzeni. Tylko. Ale każdego z nas. W miejsce Chrystusa ty i ja. Tutaj jasno jest napisane. Którzy, czyli wy, ja i ty. Przez nas kieruje do ludzi wezwanie. Przez nas kieruje do ludzi wezwanie, które się zmienia później w błaganie. I wiecie, tak się składa, że Kasia i Remek bardzo dobrze wchodzą w zakres tych słów, tego powołania. Nie wiem, czy wiecie, oni praktycznie co 2 tygodnie wychodzą koło Olzy i zwiastują ludziom, których napotykają przez 2 godziny. Ta grupa jest szersza, ale dzisiaj tutaj daję kontekst ich. I mają wszelkie sposobności do powiedzenia, że to nie jest miejsce i czas, bo mają 2 małych dzieci. Raz będąc z nimi, byłem z najmłodszą ewangelistką, czyli z Anią. Nie ma zastanawiania się, czy pora, czy nie pora, czy deszcz, czy nie deszcz. Czasem na tej grupie, jak napiszą, to się zastanawią, oni po prostu są tak odklejeni dla Boga, że ja, żeby ruszyć te moje 4 litery i jak już widzę trochę tego deszczu, trochę jakichś takich warunków atmosferycznych, a oni piszą, idziemy. Kto z nami idzie? Bo biorą bardzo poważnie nakaz, który wypływa z Bożego Słowa, tutaj, który przed chwilą przeczytaliśmy. Bo w miejsce Chrystusa mają świadomość nobilitacji, wywyższenia, ale także i ceny i odpowiedzialności i stają w tej odpowiedzialności. Ja jak wróciłem wtedy do domu, to sobie pomyślałem, dzięki Ci Boże za ten obraz po prostu, bo to jest niesamowite, co robi tych 2. I ta obfitość Bożego błogosławieństwa pomimo nieświadomości małej Ani już na nich spływa, już na nią spływa. Mała ewangelistka. To jest bardzo fajna historia, która zaczęła się i trwa, i trwa, i trwa. I mogliby powiedzieć w tym momencie, mają wszelkie ku temu prawdopodobne myślenie, że to, że tamto, że to, że to. Ale nie. Wierzą, że Bóg ich powołał, że Bóg ich wyposażył i zatroszczy się o każdy aspekt, a oni będą wykonywali zlecenie, do którego tego przypadku ty i ja też jesteśmy powołani. Tak? Bo to jest otwarte powołanie dla każdego z nas. Tak jak wcześniej wspominałem, wczoraj wróciłem z Krakowa. Byłem w kościele KDM, czyli Kościół dla Miasta Kraków, którego pastorem jest Zbigniew Marzec. Byłem na konferencji, która nazywa się Podróż Razem. To jest moja 2 podróż razem z tamtą lokalną społecznością. Zacząłem od zeszłego roku. I mieliśmy gościa, którym był pastor. Bardzo trudno wypowiada się jego imię i nazwisko. Cieszę się, że nie tylko ja mam problemy, ale gospodarze też mieli. Pastor Miszek Manana. Dyrektor do spraw zakładania nowych zborów w Assemblies of God w Wielkiej Brytanii. Ja sobie jak notowałem, to sobie pisałem sesja numer 2, pastor Misiek. I tak jakby wierzę, że on się na to nie obraził. Dlaczego o nim mówię? Opowiedział o swojej historii. O tym, jak Bóg zlecił mu pewne zadanie, o którym nie wiedział, że to się skończy zadaniem. On wraz z całą swoją rodziną, o ile dobrze pamiętam, mają też 4 dzieci, mieszkają w Manchesterze. Na samym początku opowiadał, że to jest tak specyficzne miasto, że wszędzie wokół jest słońce, ale w Manchesterze zawsze leje. I mówi, że to już jest sam trud służenia Panu Bogu ze względu na warunki atmosferyczne, które oddziaływują często na nasze emocje, uczucia, na same nasze bycie. I powiedział, że został zaproszony wraz z całą swoją rodziną do takiego miasta odległego około 5 drogi samochodem od Manchesteru, aby przyjechali do społeczności, w której ta jego rodzina jest, zobaczyli jak tam jest, jak Bóg działa i tak dalej, i tak dalej. I on tak szczerze na samym początku mówi, no nie widziało mi się to, po prostu nie chciałem tam jechać. Patrzyłem na to z takiej perspektywy, nie do końca leżało mi to, aby się tam znaleźć. Ale zapakowaliśmy się, pojechaliśmy z naszymi dziećmi, pojechaliśmy tam do tego miasta, Przyjechaliśmy, byliśmy na spotkaniu kościoła, gdy weszli, gdzieś tam trwała modlitwa i opowiada o tym, że znalazł sobie swój kąt modlitewny w tym czasie modlitwy i zaczął się modlić. I w pewnym momencie słyszy płacz. I tutaj zaczął mówić trochę o płaczu dziecka. Jako rodzic powiedział, że jest coś takiego, że każdy rodzic zna płacz swojego dziecka i na podstawie jego natężenia charakteru, częstotliwości, pewnych konkretnych odgłosów tego płaczu jest w stanie zdefiniować to, że na przykład jest to płacz udawany, że tak naprawdę nic się nie dzieje, to jest, wiecie, jakaś taka nabieranka i w tym momencie ja nie muszę iść do mojego dziecka, bo jest wszystko pod kontrolą. Ale mówi również o tym, że rodzice potrafią zdefiniować pewien płacz dziecka, jego charakter, intensywność, natężenie i odgłos charakterystyczny w tym płaczu, w którym rodzic dobrze wie, że gdziekolwiek jest, w jakim innym pomieszczeniu, wszystko zostawia tu i teraz, w tym momencie i biegnie do swojego dziecka, bo to jest ten płacz. Podkreślam, że to była modlitwa. Odwrócił się i zobaczył za sobą młodego chłopaka. Scharakteryzował ten płacz jako płacz beznadziei. I gdy odwrócił się i zobaczył tego chłopaka, już wiedział, dlaczego to był płacz beznadziei. Ten chłopak znaczną część swojej twarzy miał pokryte jakąś chorobą, która powodowała, że krew gdzieś tam cały czas była na twarzy, na skórze i sączyła się po prostu z jego twarzy. Odwrócił się momentalnie i powiedział Bogu: Panie, zrób coś z tym. Myślę, że to jest najprostsza reakcja, w której ty i ja byśmy najprawdopodobniej zrobili tak samo. I wiecie, gdy powiedział mu o tym, Boże, zrób coś z tym, usłyszał coś takiego, co okazało się, że za chwilę go zmroziło. A Bóg mu odpowiedział, ja już zrobiłem. Poprosiłem cię, abyś tu przyjechał. Już zrobiłem, przyprowadziłem cię tu. To ty jesteś odpowiedzią, wezwałem cię i przyprowadziłem cię tutaj. On jak usłyszał te słowa, to pierwsze, co powiedział, ty sobie chyba, Boże, w tym momencie żartujesz. Ale co, że ja? Odpowiedzią na co? Na problemy tego chłopaka? I powiedział coś takiego. Kiedy Bóg cię do czegoś powołuje, zobowiązuj się do tego, do czego cię powołuje. Nie myśl za dużo. Nie myśl za dużo. Wejdź w to. Po prostu w to wejdź. I przytoczył kilka takich jego reakcji. Jasno powiedział, że nie chciał, że bał się tego, co może się stać za chwilę. I poprosił Boga, jeżeli to faktycznie ty do mnie mówisz, jeżeli to faktycznie ty masz jakiś plan, jeżeli ty chcesz się objawić, cokolwiek chcesz zrobić, to poprowadź tą modlitwę tak, że daj mi jakiś konkretny znak, którym będę wiedział, że to jest ta przestrzeń, to jest ten czas, ja mam być gotowy, a ty chcesz coś zrobić. I z przodu prowadzący zaprosił do przodu pastora Miszeka, aby się przywitał ze społecznością i wiedział, że to jest ten moment na tej modlitwie. Szedł tam na dół, ale tak naprawdę nie chciał tam iść. Mówił, że jest gotowy, ale tak naprawdę nie był gotowy. Targały nim sprzeczne emocje i uczucia w tym miejscu i czasie. Ale zrozumiał, że to jest prawdziwy znak od Pana. I teraz nie może się wycofać. Gdy szedł w dół, przypomniała mu się piosenka Godne imię Twe, co pozwoliło mu, jak sam to powiedział, wejść w miejsce, gdzie, to jest ważne, oczy odwracają się od sytuacji, gdzie skupione są na rzeczywistości, a zaczynają patrzeć do góry na tego, który ma moc uczynić wszystko. Bo oczy zawsze są skupione na rzeczywistości, w której ty i ja jestem. I to niejednokrotnie, często, ja mogę powiedzieć na podstawie mojego życia, jeżeli nie masz takich problemów, powiedz mi, jak to robisz. Często patrzę na sytuacje i okoliczności. Dopiero potem patrzę wyżej. Jest ktoś, kto jest ponad tym wszystkim, w czym aktualnie się znalazłem. Ta piosenka pozwoliła mu wejść w tą przestrzeń. Ale co się wtedy dzieje, gdy przyjmujesz Boże zlecenie? Człowiek zadaje sobie pytanie, co jeśli w takiej sytuacji, w takiej przestrzeni nic się nie wydarzy? Co jeśli nic się nie wydarzy? A Bóg wtedy mówi, a ja ciebie sprawdzam i zadam ci to samo pytanie. A co jeśli teraz za chwilę coś się wydarzy? A co jeśli teraz za chwilę coś się wydarzy? Bo jesteś gotowy, bo jesteś posłuszny, bo jesteś w miejscu, do którego ciebie powołałem. Nie polegaj na sobie, na własnych siłach, ale polegaj na mojej mocy, którą jesteś obdarzony. Rób to, co chcę, abyś robił. W zasadzie nie wiedział, co ma zrobić. Wziął olejek, poprosił tego chłopaka, czy tam on już szedł w jego kierunku, nie pamiętam dokładnie, nie ma to większego znaczenia. Namaścił go na twarzy. Poczuł krew spływającą po jego rękach. Pomodlił się. Bardzo szybko stamtąd wyszedł, poszedł do łazienki, obmył te ręce. Później pozbierali się, wracał do domu i to, co mu chodziło po głowie, jedna myśl, był wkurzony na Pana. Był wkurzony na Pana. W tamtym momencie, w tamtych okolicznościach, w tamtej sytuacji, na tym spotkaniu modlitewnym, to dziecko nie zostało uzdrowione. Dlaczego o tym mówię? Bo zarzucał Bogu, że nic się nie wydarzyło. I gdy mówił Bogu, że nic się nie wydarzyło, usłyszał taką odpowiedź. Mylisz się. Coś się jednak wydarzyło. Umarłeś dla samego siebie i byłeś mi posłuszny. Coś się jednak wydarzyło. Umarłeś dla samego siebie, złożyłeś siebie całego w ofiarze mi i byłeś posłuszny i gotowy do działania. To się wydarzyło w tamtym miejscu, w tamtych okolicznościach i w tamtej sytuacji. Porównał to do sytuacji Eliasza. Odbuduj ołtarz, poszukaj ofiary, ściągnij ogień. I czasem Bóg nie działa, bo na ołtarzu dajemy tą ofiarę, której Bóg nie oczekuje. Bo Bóg oczekuje żywej ofiary, o której wspomina apostoł Paweł w liście do Rzymian w 12 rozdziale, w pierwszym wierszu tego rozdziału. Zachęcam was zatem, bracia, ze względu na miłosierdzie Boże, abyście oddali swoje ciała na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, jako wyraz waszej rozumnej, wypływającej z głębi ducha służby. To jest coś niesamowitego. I powiedział, że czasem oczekujemy Bożego działania, ale składamy ofiarę, która nie jest właściwą ofiarą przed Bogiem. Bo szukamy ofiary zastępczej. Czegoś lub kogoś, co nie będzie tobą lub mną w tej chwili, w tym momencie, w tej decyzji. I tutaj przeczytaliśmy o tym, że to jest ofiara wypływająca z głębi ducha. Nasza służba. Całych siebie oddajemy. Potem mówi, modlimy się o ogień, który ma strawić ofiarę, ale ogień nie nadchodzi, bo ofiara nie jest tą, której Bóg oczekiwał. Był w domu, minęło kilka dni i wspomina o tym, że musiał pokutować przed Bogiem o całą tą sytuację, o to, jak się zachowywał. I po 7 dniach dostaje SMS-a ze zdjęciem tego chłopczyka i na tej twarzy nie ma ani jednego śladu tych problemów skórnych, tej krwi. Ten dzieciak został całkowicie uzdrowiony. Amen? Wiecie, ja jak zobaczyłem to zdjęcie, jak wyglądała jego twarz, to ja po prostu odwróciłem się, bo ja nie umiałem na to patrzeć. I jak zobaczyłem zdjęcie twarzy tego chłopaka, jak wygląda po Bożym dotyku, po Bożej cudownej ingerencji przez jednego wiernego człowieka, który na samym początku by spalił Boże zlecenie, bo mu się nie chciało jechać 5 godzin drogi od Manchesteru, bo oczekiwał, że Bóg zadziała, no bo przecież Bóg musi zadziałać, jak widzi taką sytuację, taką przestrzeń. Czy Bóg nie zadziała? Zadziała. Ale często chce zadziałać przez ciebie i przeze mnie. Poniósł odpowiednie koszty. Musiał złożyć ofiarę z samego siebie. Musiał umrzeć w tamtym miejscu przed wszystkimi ludźmi, wierząc w to, że Bóg go poprowadzi do zwycięstwa. I to był proces, nie wiem, czy widzicie. Bo czasem się podpalamy i się zniechęcamy. W przypadku tego chłopaka, w przypadku tego pastora, to trwało kilka dni. On go zaprosił do procesu, który wskazał pewne przestrzenie. I tutaj chciałbym podkreślić jeszcze raz. Z Bogiem wszystko jest możliwe. Ja wierzę w takiego Boga. Czy razem wierzymy w takiego Boga? Amen. Ale czy stajemy w miejscu Bożego zlecenia i gotowości tego, co przygotował dla ciebie i dla mnie? Nie zawsze. No powiedzmy sobie szczerze, nie zawsze. I nie mówię tutaj z przestrzeni takiej, że ja jestem mistrzem wykonywania Bożych zleceń. Bo ci z was, którzy mnie znacie, na pewno popatrzycie na moje życie, bo jesteście blisko i wiecie, że nie zawsze wchodzę w tą przestrzeń, do której Bóg mnie zaprasza. Bo się ciągle tego uczę, ciągle się tego rozciągam w tym. Ale ja wierzę, że Bóg chce nam pokazywać na kartach Biblii, że używał takich samych ludzi, zwykłych jak ty i ja. Zwykłych jak ty i ja. I to, co się dzieje, gdy jestem w stanie przyjąć to do mojego życia, do mojego serca, być gotowym, bez względu na okoliczności, te braki, o których często mówimy, że nie mam tego, że nie mam tamtego, stań w miejscu, w którym jesteś z tym, co masz. Jonatan miał tylko miecz. Jonatan miał tylko miecz. Ten Giermek też był naprawdę niesamowitym wariatem. Bez miecza. Walczyć z oddziałem Filistynów 20-osobowym. Gdy odpali ci się lista, nie nadaje się, inni są lepsi, nie jestem obdarowany, nie mam odpowiedniego wykształcenia, jestem za młody, jestem za stary. A pewnie ci się odpali, bo mi się to odpalało. Nie raz i nie dwa. To jest znowu słowo, bo tu chodzi o słowo, które ty potrafisz dopuścić do swojego życia, do twojego życia i ja do mojego życia, bo to słowo jest tym, które nas prowadzi w określonym kierunku. Przeczytaj sobie, już kończę. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, wiersz 27 i 29. Wracaj zawsze do tego słowa, gdy będziesz miał wątpliwości. Ale właśnie to, co w oczach świata głupie, Bóg wybrał, aby zawstydzić mądrych. To, co w oczach świata słabe, Bóg wybrał, aby zawstydzić mocnych. To, co w oczach świata uchodzi za niskiego rodu, co wzgardzone, to, co jest niczym, Bóg wybrał, aby unieważnić to, co jest czymś. W ten sposób nikt nie może szczycić się czymś. Dociera do ciebie to słowo? Dociera do ciebie ta przestrzeń? To jak wielkich rzeczy jesteś zaproszony? Uwierz w to. Mało. Bądź gotowy. Bądź gotowy. Nie jest wygodnie, gdy wchodzimy w przestrzenie, które muszą naciągnąć twój i mój bufor bezpieczeństwa. Ale czy możesz być prawdziwie gotowym, jeżeli myślisz, że ty to będziesz miał pod kontrolą i ty się będziesz czuł bezpiecznie? Zadam ci to pytanie. Na czym wtedy chcesz polegać? Na czym? No właśnie na czym? Na kim? To będzie prawdziwe zadanie, gdy stracisz tą kontrolę i oddasz ją całkowicie świętemu Bogu, który ciebie wyposażył do konkretnego zlecenia, do konkretnej misji. Amen? Amen. Chciałbym, abyśmy się pomodlili. Możecie siedzieć, drodzy, bo zaraz będziemy przystępować też do wieczerzy. Dobry Boże, dziękuję ci za to, że ty jesteś tym, który ma plan dla życia każdego z nas, Panie. Pokazujesz historię ludzi, Panie, którzy byli wybawieniem, Panie, nie tylko, Panie, dla okolicznej społeczności, w której mieszkali, Panie, ale byli wybawieniem, Panie, dla czegoś więcej, Panie. Dla miast, dla narodów, dla świata, Panie. I ten model, do którego ty nas zapraszasz poprzez twoje słowo, które jest nieustannie żywe i ono się nie zmieniło, on się po prostu nie zmienił. Pragniesz używać tak samo zwykłych ludzi, jakich używałeś wtedy. Rybaków, celników, pastuszków, tych, którzy zajmowali się rolą, tych, którzy byli bezrobotni, tych, którzy byli wzgardzeni, tych, którzy byli opuszczeni, tych, których świat determinował, że są słabi, że nie są mądrzy, że nie mają wykształcenia. Ale ty używałeś ludzi, którzy byli gotowi, aby wejść w twoje powołanie, do twojej misji, do twojego zlecenia. Dobry Boże, dziękuję ci za to, że ty nam dzisiaj to przypominasz, że jeżeli ty powołujesz, Panie, to ty wyposażasz, Panie. Ucz nas nie tylko wiary w to, że mogę, ale ucz nas tego, że jestem gotowy, że mogę, bo Twój Duch mieszka we mnie i Twój Duch zaprowadzi nas tam, dokądkolwiek pójdziemy, bez względu na koszt, na cenę, ale mamy świadomość tego, że Ty jesteś tym, który nas powołał. Boże, dziękuję Ci za Twoje słowo, Panie, które przypomina nam to, jak wielki depozyt jest w życiu każdego z nas, Panie, bo Ty pragniesz życia pełnego pasji i misji poddania całkowicie dla Ciebie, Panie. Niech będzie Tobie chwała i cześć. Amen.